Przywódcy państw i rządów 27 krajów Unii Europejskiej zatwierdzili umowę w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii i deklarację polityczną w sprawie przyszłych relacji. Teraz dokument będzie poddany pod głosowanie przez parlamenty europejski i brytyjski.
W niedzielę w Brukseli odbył się szczyt unijnych liderów poświęcony tzw. Brexitowi. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki.
Szef polskiego rządu powiedział, że umowa odpowiada w pełni naszym oczekiwaniom. Gwarantuje prawa polskich obywateli na Wyspach Brytyjskich. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że udało się także zabezpieczyć kwestie finansowe.
My zawsze jako polscy tutaj uczestnicy całego tego procesu byliśmy zdania, że kompromis jest możliwy do wypracowania, że prawa naszych obywateli na Wyspach Brytyjskich, w Zjednoczonym Królestwie muszą być zagwarantowane. Od tego nie odeszliśmy i finansowanie projektów z udziałem budżetu brytyjskiego w kontekście funduszy unijnych również musi być zagwarantowane i to także zostało spełnione. Ten warunek został spełniony.
Premier mówił także pozytywnie o deklaracji, która koresponduje z umową. Jak powiedział, to dobry prognostyk do tworzenia przyszłych nowych relacji z Wielką Brytanią.
Deklaracja polityczna daje nam bardzo dobry punkt startu do wynegocjowania czegoś więcej w obszarze polityki zagranicznej, w obszarze polityki dotyczącej bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa również, ale także w dziedzinie polityki handlowej. Tutaj w szczególności zależy nam na dbałości o sektory, które się prężnie w Polsce rozwijają, które prężnie budują swoją wartość w oparciu o handel międzynarodowy, o eksport do Wielkiej Brytanii, takie jak przemysł meblarski, rolno-spożywczy czy motoryzacyjny.
Prezes Rady Ministrów poinformował także, że istnieje plan awaryjny w przypadku, gdyby porozumienie nie zostało zatwierdzone przez brytyjski parlament. Od roku się do niego przygotowujemy w poszczególnych branżach, również w budżecie państwa, dodał.
Brytyjska premier Theresa May stara się bronić umowy, wzywając posłów do poparcia jej propozycji i realizacji zobowiązań wobec wyborców.
Jej rząd nie dysponuje samodzielną większością w parlamencie, a głosowanie przeciwko zapowiedziało wielu posłów jej własnego ugrupowania.
Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 29 marca przyszłego roku.
Nowela ustawy o Sądzie Najwyższym trafiła już na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. W ubiegłym tygodniu nad przepisami pochylił się parlament.
Nowelizacja przewiduje powrót na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, którzy przeszli w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia, między innymi profesor Małgorzaty Gersdorf. Przepisy stanowią odpowiedź na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pozytywnie o zmianach wypowiada się Komisja Europejska.
Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej podkreślają jednak, że nowela ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie rozwiązuje. Twierdzą, że należało poczekać na wyrok unijnego Trybunału.
Tych zmian nie rozumieją jednak wyborcy PiSu. Politycy Zjednoczonej Prawicy spotkali się z zarzutem, że wycofują się z reformy wymiaru sprawiedliwości.
Poseł Tadeusz Cymański podkreśla, że nie jest to kapitulacja.
Każdy, kto mówi, że PiS chce wyprowadzić polexit, to idzie w świat. Robi nam złą robotę, mówiąc krótko. A ze szkodą może być nawet dalszą. To nie są żarty. I dlatego bez entuzjazmu, ale po roztropnym namyśle zdecydowaliśmy się podjąć. Apeluję i proszę wszystkich naszych sympatyków, wyborców, żeby zrozumieli to. To nie jest żadna kapitulacja. Oczywiście nie jest to jakiś może sukces. Chcielibyśmy, żeby było inaczej, ale zmieniamy te przepisy. Ktoś powie, nawet się wycofujemy, ale mądry głupiemu ustępuje, a nie na odwrót. Oni nie głupi, a my nie mądrzy, ale wiadomo, o co chodzi. Ustępstwo jest wyrazem mądrości, a nie żadnej kapitulacji.
Poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz15 wyraził zadowolenie z faktu, że nowelizacja pozwoli na przecięcie dyskusji na temat tego, m.in. kto jest prezesem Sądu Najwyższego. W ocenie polityka będzie miało to wpływ na notowania wyborcze PiSu.
Przez tyle miesięcy mówiono, iż Małgorzata Gersdorf nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, a dzisiaj już wszyscy mówią, że jest. No, trzeba było zachować trochę rozsądku w tych działaniach i dystansu, bo mam wrażenie, że elementy polityki personalnej przykryły to, co jest najistotniejsze, czyli zmiany systemowe, te, których rzeczywiście Polacy oczekują, bo każdy Polak ma kontakt przede wszystkim z sądem rejonowym lub okręgowym, a nie z Sądem Najwyższym. A skupienie się tylko na Sądzie Najwyższym, KRS-ie czy Trybunale Konstytucyjnym, no to jest swoista ucieczka od prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości.
W październiku Unijny Trybunał Sprawiedliwości, przychylając się do wniosku Komisji Europejskiej, wstępnie postanowił o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w ramach których znalazło się zawieszenie stosowania części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.
W niedzielę weszła w życie ustawa o sukcesji firm rodzinnych. Przepisy przewidują łatwiejszą zmianę pokoleniową w polskich firmach.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zachęca przedsiębiorców do powoływania zarządców sukcesyjnych oraz wpisywania do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
Dzięki temu po śmierci właściciela firmy w mocy pozostaną m.in. umowy o pracę, zezwolenia czy koncesje związane z przedsiębiorstwem.
Przez czas sprawowania zarządu sukcesyjnego będzie można posługiwać się nazwą firmy, numerem NIP oraz firmowym kontem zmarłego właściciela.
Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz w rozmowie z agencją informacyjną Newseria powiedziała, że ustawa o sukcesji pozwoli na budowanie polskich marek.
Ciągłość i zapewnienie trwałości przełoży się na to, że polskie małe firmy będą stawały się średnimi, a średnie dużymi, dodała szefowa resortu.
Jeśli mówimy o tym, kto jest takim bezpośrednim beneficjentem, to szacujemy, że ponad 230 tysięcy osób zarejestrowanych w CEIDG ukończyło 65 rok życia, a zatem to oni w pierwszej kolejności będą beneficjentami tych rozwiązań. Widzimy, jak duża to skala problemu. Co miesiąc około 800 osób jest wykreślanych z CEIDG z powodu śmierci. A zatem mamy nadzieję, że za sprawą takich rozwiązań przyczynimy się do długowieczności polskich firm, do budowania marek, które tak jak i wielu marek w państwach starej Unii ma nierzadko ponad 200-300 lat.
Dotychczasowe przepisy przewidywały, że sukcesorzy nie mogli płynnie kontynuować prowadzenia biznesu. Śmierć przedsiębiorcy powodowała też wygaśnięcie kontraktów i oznaczała utratę pracy dla zatrudnionych.
Jednoosobowa działalność gospodarcza to jedna z najbardziej popularnych form prowadzenia biznesu nad Wisłą. W ewidencji zarejestrowanych jest ponad 2 miliony osób.
Pozwólmy, by Jezus stał się naszym królem, powiedział w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek.
Papież podczas spotkania z wiernymi nawiązał do obchodzonej w niedzielę uroczystości Chrystusa, Króla Wszechświata. Zwrócił uwagę, że przypomina ona o tym, że życie świata stworzonego nie postępuje naprzód przypadkowo, ale zmierza do celu ostatecznego, którym jest ostateczne ukazanie się Chrystusa.
Jego wieczne królestwo będzie zwieńczeniem historii, podkreślił Ojciec Święty. Biskup Rzymu wskazał przy tym, że mówiła o tym niedzielna Ewangelia, opowiadająca o procesie Jezusa przed Piłatem, w trakcie którego przedstawiono go jako kogoś, kto zagraża władzy politycznej, zostawszy królem żydowskim.
Papież wskazał, że Jezus nie ma ambicji politycznych, a królestwo jest dla niego czymś innym i na pewno nie osiąga się go buntem, przemocą i siłą zbrojną.
Jezus chce jasno dać do zrozumienia, że ponad władzą polityczną jest inna, o wiele większa władza, której nie osiąga się ludzkimi środkami. Przyszedł On na ziemię, aby sprawować tę władzę, którą jest miłość, dając świadectwo prawdzie. Chodzi o Bożą prawdę, która jest w ostatecznym rachunku istotnym przesłaniem Ewangelii. Bóg jest miłością i chce ustanowić na świecie swoje królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju.
To jest królestwo, którego Jezus jest królem, a które rozciąga się do końca czasów, mówił papież. Dodał, że Jezus chce, byśmy pozwolili, by stał się naszym królem, ale nie możemy zapominać, że Jego królestwo nie jest z tego świata.
Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty nawiązał też do rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie. W tym kontekście wezwał do modlitwy za ten kraj.
Wczoraj Ukraina upamiętniła rocznicę Hołodomoru, straszliwego głodu spowodowanego przez sowiecki reżim, który przyniósł miliony ofiar. Bolesny obraz, ogromna rana przeszłości. Niech będzie wezwaniem skierowanym do wszystkich, aby takie tragedie nigdy więcej się nie powtarzały. Módlmy się za ten umiłowany kraj i o tak upragniony pokój.
Na koniec papież pozdrowił wszystkich pielgrzymów przybyłych na modlitwę Anioł Pański. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Już po raz 28 na Jasną Górę pielgrzymowali górnicy. Modlitewne spotkanie pracowników przemysłu wydobywczego zgromadziło około 5000 osób. Ich pielgrzymka odbyła się tradycyjnie przed obchodzoną 4 grudnia barbórką.
Do częstochowskiego sanktuarium przybyli górnicy węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud, cynku i ołowiu, siarki, ropy naftowej, energetycy, elektronicy, a także ich rodziny oraz emeryci i renciści.
Uroczysta msza święta z udziałem pielgrzymów sprawowana była przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w południe. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Andrzej Czaja, ordynariusz opolski.
Ksiądz biskup wezwał przybyłych na Jasną Górę górników do przekazywania żywej wiary i chrześcijańskich zasad kolejnym pokoleniom.
Braci, droga górnicza, do was mówię, bardzo na was liczy naród, że tak jak przez wieki przekazywaliście wiarę swoim dzieciom, tak i dziś będziecie dalej przekazywać. Bo my musimy mieć młode pokolenie, które ma miejsce w sercu dla Boga. My sobie, pasterze Kościoła, nie poradzimy. Jeżeli brać górnicza, brać rolnicza, jeżeli cały naród w swoich rodzinach, wy, wierni Kościoła i obywatele naszej ojczyzny, nie zaczniecie bardziej i bardziej uginać kolan przed Bogiem, tak żeby dzieciom nie trzeba było wiele mówić, bo jeśli to będą widzieć, to i będą czynić.
Pielgrzymka górników rozpoczęła się przy kościele świętej Barbary, patronki górników. Stamtąd pielgrzymi wyruszyli do jasnogórskiego sanktuarium.
Na Jasną Górę oprócz górników pielgrzymowali też odpowiedzialny za górnictwo wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, Wyższego Urzędu Górniczego czy Solidarności.
W Karagandzie w Kazachstanie powstało pierwsze polskie przedszkole. Po wielu latach starań najmłodsi potomkowie zesłańców mogą uczyć się języka polskiego i kultury. Z nadzieją patrzą w przyszłość i już myślą o utworzeniu polskiej szkoły.
Inicjatywie powstania przedszkola przewodniczyła Fundacja dla Rodaka i Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków Polonia. Projekt współfinansował polski Senat.
Szef Wyższej Izby Parlamentu Stanisław Karczewski skierował list z okazji otwarcia placówki. Marszałek zwrócił uwagę, że uroczystość odbyła się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. List odczytała prezes Fundacji dla Rodaka Joanna Wilk-Jaridis.
Otwarcie przedszkola zbiega się w czasie ze świętowaniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wywołuje to refleksję, że nieraz już w historii Rzeczypospolitej, choć pewnie nigdy w sposób tak doniosły jak w roku 1918, los państwa zależał od postaw Polaków zamieszkujących poza macierzą na najdalszej nawet obczyźnie. Dlatego tak ważna jest każda inicjatywa, której plonem będzie utrzymanie pamięci o Polsce w sercach wciąż nowych pokoleń.
A nasi rodacy czekali na ten moment od dawna. Zainteresowanie przedszkolem jest bardzo duże, podkreśla nauczycielka Wiesława Sobiszek. Dzieci będą mogły poznawać polską kulturę i język.
Chcielibyśmy, żeby dzieci uczyły się po polsku, żeby się uczyły języka polskiego, żeby uczyły się kultury polskiej, żeby uczyły się polskich zabaw, żeby Polskę poznawały. W różnych formach, w takich, w jakich mogą, jakie są przeznaczone dla takich małych dzieci. Rodzice chcieliby, żeby to przedszkole miało kilka grup, bo jest niesamowicie duże zainteresowanie. Na razie zaczynamy od jednej grupy. Mamy nadzieję, że się rozwinie i że będzie więcej grup, więcej dzieci, a potem może szkoła.
Fundacja dla Rodaka z okazji otwarcia placówki przekazała też książki, zabawki, gry edukacyjne oraz płyty z polskimi piosenkami.
Stworzony przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu film pod tytułem Zerwany kłos został zaprezentowany w Budapeszcie. Węgrzy mogli go oglądać w ramach zakończonych w niedzielę 7 dni filmu i książki chrześcijańskiej.
Produkcja zrealizowana przez studentów toruńskiej uczelni była jednym z trzech polskich filmów, jakie można było zobaczyć podczas tego wydarzenia. Film opowiada historię życia i męczeńskiej śmierci błogosławionej Karoliny Kuskówny. Jego producentem jest Fundacja Lux Veritatis.
O kulisach powstawania produkcji mówiła w Budapeszcie Aleksandra Hejda, odtwórczyni głównej roli. Jak wskazała błogosławiona Karolina Kuskówna, wielokrotnie dawała o sobie znać podczas planów filmowych.
Padło takie pytanie odnośnie takiego towarzyszenia Karoliny tutaj podczas tworzenia filmu i podczas wszystkich trudności, które tak naprawdę następowały na każdym kroku. Wyobraźcie sobie Państwo, że była do tego stopnia natarczywa, że właściwie na każdym kroku jakiejkolwiek podróży, ponieważ my jako osoby młode bardzo dużo jeździliśmy po Polsce, szukaliśmy lokacji, szukaliśmy miejsc, gdzie możemy film nakręcić, tak ona była właściwie wszędzie. To znaczy, chodziliśmy do pierwszego lepszego kościoła, żeby zobaczyć, jak wygląda, i nagle ukazywała nam się postać Karoliny na witrażu. Zupełnie inne miejsce, zupełnie inny kościół w innej części Polski. Przypadkiem przyklęknęłam na klęczniku z tyłu kościoła, a tu nagle przede mną ukazał się obrazek i modlitwa do błogosławionej Karoliny.
Oprócz filmu Zerwany kłos, w Budapeszcie można było zobaczyć też takie produkcje jak Jan Paweł II, Szukałem was, Dwie korony czy Ignacy.
Głównym organizatorem festiwalu jest jedyne wydawnictwo chrześcijańskie filmów na Węgrzech Etalon. Wydarzenie swoim patronatem objął wicepremier Węgier Zsolt Semjen i Węgierskie Radio Katolickie.
To były wiadomości na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.